Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Myśli dziecka 357.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto lubi eksperymentować z dźwiękami, ale także ze swoim wizerunkiem. Kto urodził troje dzieci, więc zdarza się, że muzykę wymyśla między gotowaniem a sprzątaniem i wciąż ma odwagę stawiać życiu własne warunki. Kto jest silną kobietą, która sama o sobie mówi, taka jestem Wańka Wstańka. I choć śpiewa o ostatniej prostej, to patrząc na nią, myślę sobie, że jeszcze wieloma pomysłami bardzo nas wszystkich zaskoczy. Coś się popsuło?
No, nasza ziemia.
O nie, to nie jest wesołe.
Prąd wyłączali, jak nagrywaliśmy.
Rachunki zapłacone już?
Akurat tak, ale żarty żartami, ale rzeczywiście kolega, który miksował płytę, podkreślił dramaturgię piosenki takim efektem, który rzeczywiście kojarzy się z tym, jakby coś się zepsuło.
No bo to trochę tak jest, że to boli i to rwie i to pokazuje, w jakiej kondycji znajduje się ludzkość, jak to zabrzmiało patetycznie. A w naszym studiu Natalia Kukulska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Piosenkarka, autorka tekstów, producentka, mama, córka i wnuczka wyjątkowych kobiet i wyjątkowego mężczyzny, żona. Co jeszcze dodamy?
Nie wiem. No, jest nas wiele. W piosence Kobieta śpiewam, szyja jak pal jest wbita na dno, a sięga do gwiazd panoramiczny wzrok. Więc ogólnie mam w miarę oczy otwarte i podejmuję się wielu wyzwań w moim życiu. Rzeczywiście tych funkcji trochę jest.
No ale uśmiech na twarzy także jest. To znaczy, że te funkcje dają skrzydła, a nie garbią do ziemi.
No też, żeby być taką uczciwą, no to czasami garbią do ziemi, bo czasami jest tak, że życie przerasta proza życia, ale jakby z tych funkcji, które tutaj pani pięknie wymieniła, jest tyle dobra, że to potrafi unosić, dawać taką energię na co dzień, że po prostu chce się wstać, bo jest co robić, a jak się jeszcze dodatkowo czasami, co mi się zdarza, w moim przypadku robi to, co się kocha, no to wtedy naprawdę jest łatwiej.
A wie pani, co oznacza trójka? U pani podwójna trójka w dacie urodzenia?
No nie wiem.
To jest bardzo silna, bardzo zdecydowana, mocna własna droga życia. Tak mówią ci, którzy się na tym znają. Ja się na tym nie znam, ja tylko powtarzam, ale pani ma dwie trójki.
Tak.
Czyli ta droga jest taka kosmiczna. Jest pani silną kobietą?
No rzeczywiście często jest tak, że jak podupadam, a w moim życiu wiele się też działo trudnych, było trudnych chwil, które no, potrafiły zwalić mnie z nóg dosłownie i trudno się po tym podnieść, to nie wiem, mam jakąś taką siłę, że rzeczywiście za chwilę potem obracam to wszystko i z podwójną mocą wstaję i działam. Nie wiem, też mam coś takiego, że szybko zapominam to, co złe. Jestem w stanie wybaczać, nie jestem taka pamiętliwa. Może dlatego, że po prostu w ogóle mam słabą pamięć i zastanawiam się czasami, na co to się tak wkurzałam? Na co ja się tak gniewałam?
A to jest błogosławieństwo.
Tak.
W kontekście życia i tych wszystkich trudnych sytuacji, to chyba nic lepszego nam się nie może zdarzyć.
Niż słaba pamięć w tej kwestii.
Ale jasne, że tak. Byle rozpoznawać znajomych, rodzinę.
Moja babcia mówiła, ze mną będzie źle, jak będę mówiła na chlew byb. Dlaczego zawsze mówiła to powiedzenie. Na razie moja córeczka najmłodsza mówi na chleb bleble.
No ona ma prawo jeszcze.
Chlebek.
Ile ma?
2 lata.
Laura?
Właśnie skończyła 2 lata.
Ile w pani dzisiaj z babci?
No mam kilka siwych włosów.
O! To skrzętnie pani ukrywa.
No mam w czym jeszcze, na szczęście mi nie wypadają. Ale tak poważnie to słyszę w sobie moją babcię i zaczynam się tego bać. No przez lata, będąc bardzo blisko z moją babcią, moja babcia zmarła, jak miała 92 lata, a byłam z nią całe moje życie i do końca życia jej życia mieszkałam razem z nią, opiekowałam się nią, role się odwróciły. Natomiast właśnie ja się nią opiekowałam, bo ona już była coraz słabsza, ale tak naprawdę ona cały czas miała poczucie, że ona mną zarządza, mnie kontrolowała i po prostu musiała wszystkim wiedzieć, wszystko krytykowała. No, miała mocny charakter.
To wyzwanie, kobieta, wyzwanie.
Tak, tak.
Babcia, ale nie stłamsiła pani.
No nie dałam się, nie dałam się. Ja byłam bardzo zbuntowana.
Nieodrodna wnuczka.
Tak, tak, babcia była, to znaczy ona nawet nie wie, jak bardzo ja byłam zbuntowana.
Ale jak pani to wyrażała?
No, po prostu robiłam swoje i niestety ją jako nastolatka tam oszukiwałam, mówiłam, że idę tam. No straszne. Naprawdę.
Ale to jest chyba normalne też.
Nie, wydaje mi się, że to jest, dzieje się wtedy, kiedy jest zbytnia kontrola. No myślę, że i babcia i tata w moim przypadku bardzo, no, bali się o mnie, bo też mieli traumę, no, śmierci mojej mamy, w związku z tym strach przed jakimkolwiek rozstaniem, nawet na chwilę, nawet podróżą, nawet pójściem gdzieś, no był u nich tak duży, no że to dochodziło do różnych paranoi takich, że ja się czułam rzeczywiście, jakbym była po prostu... No, bardzo kontrolowana.
Taki podwójny klosz.
Tak, tak, właśnie
z jednej
taki,
i drugiej strony.
Taki ciasny klosz.
A tu silna osobowość, która się wyrywa
do życia.
Do
życia, dokładnie.
Tak. A żeby dać skrzydła, to trzeba dać także przestrzeń, prawda? Żeby można było frunąć z tego domu.
No tak, więc dlatego myślę, że ja, że tak powiem, byłam no dość niegrzeczna jako ta nastolatka, tak mogę powiedzieć. Ale owocuje we mnie ta kindersztuba, którą we mnie wkładała, bo babcia poznanianka przez wiele lat. No i to niemieckie wychowanie, kindersztuba, tutaj
dyscyplina.
Dyscyplina, słynne powiedzenie, dzieci, ryby i dzieci głosu nie mają, przestraszne.
Tak, okropne.
Ale powiem szczerze, że wydaje mi się, że lepiej w tę stronę, czyli że ja za bardzo byłam taka ugrzeczniona, przepraszam, dziękuję, do widzenia, wszyscy, Boże, jak ona grzeczna, niż w drugą stronę, tak. Bo trudniej jest później człowiekowi, który nie ma manier jakichś takich i ogłady, wejść w to. A mnie i tak życie zweryfikowało i przestałam już się tak nisko kłaniać później, ale musiało to trochę mi czasu zająć.
A jaki największy numer pani wywinęła babci?
O Jezu.
No, w tym nastoletnim zbuntowanym życiu.
Jak już mam tak się zwierzać, to było to, że spotykałam się z chłopakiem, którego babcia nie akceptowała i nie pozwalała mi się z nim spotkać. W związku z tym, jak ona wychodziła do znajomej, która mieszkała niedaleko, to ja wychodziłam tuż za nią, biegłam, spotykałam się z tym chłopakiem i widziałam przez okno, że ona już wychodzi i ja biegiem, po prostu szybciej jeszcze, przychodziłam do domu, ona mówi, co ty taka spocona jesteś? A ja bo tańczyłam w domu. No, no straszne oszustwa, straszne po prostu.
No ale jak inaczej w takiej sytuacji? I figura ładna do dzisiaj.
To właśnie
warto
przez
było.
Te biegi.
Tak. A ile w pani dzisiaj? Pani Natalio, z pani mamy.
To mi trudno powiedzieć, to znaczy już teraz mi trudno powiedzieć, bo jak była moja babcia i tata, to często, że tak powiem, mieli jakieś odniesienie, że zupełnie tak jak Ania albo coś i ona dokładnie robiła to samo. No przyjaciółki mojej mamy czasami no, mówią mi, że wiele cech mamy bardzo podobnych, że na przykład no, otwartość do ludzi, poczucie humoru.
Wrażliwość.
Wrażliwość na pewno też. W ogóle ja bardzo mówię podobnie do mojej mamy. No ja się nie osłuchałam z jej głosem, jak ona mówi w domu, a jak posłuchałam kiedyś nagrane, miałam jakieś wywiady, czy jak słucham, jak ona mówi, to nie mogłam w to uwierzyć. Myślałam, że to jestem ja, naprawdę. Ale śmieszne jest to, że rzeczywiście niektórzy ludzie tak bardzo chcą widzieć we mnie moją mamę, że podpisują, my to się śmiejemy tutaj razem z moim czasami managementem, jak przeglądamy podpisy na Instagramie, jak dam jakiekolwiek zdjęcie, to przy każdym, przynajmniej kilkanaście komentarzy jest, no cała mama, jak mama. A już najbardziej nam się chciało śmiać, że jak dałam zdjęcie tyłem, to też było jak mama. I mój kolega zrobił dowcip mojej córeczce dwuletniej i dał jej sukienkę na gwiazdkę na plecach i wyhaftował napis jak mama.
Ale ma pani takie poczucie, że ta mama się panią opiekuje?
Był taki moment w moim życiu, kiedy rzeczywiście jeszcze nie miałam rodziny, kiedy no miałam takie poczucie rzeczywiście, że ktoś gdzieś tam mnie chroni i pomaga. Teraz przyznam się, bardziej sobie myślę inaczej, nie mam takiego poczucia, że no tak, moja mama jest przy mnie, chroni. Nie wiem, czy jest. Mam tylko taką nadzieję, że ponieważ moi wszyscy najbliżsi już są, jak to się mówi, po tamtej stronie, no to w razie czego mam tam niezłą armię wsparcia. No i tak sobie o tym myślę.
O co najbardziej się pani martwi?
Myślę, że często właśnie śpiewam o tych swoich różnych bolączkach. To znaczy te refleksje, które no we mnie w jakiś sposób tam się otwierają i chcą wydostać, to je wyśpiewuję. Na płycie Halo tu Ziemia jest wiele takich piosenek, które mają jakiś mocniejszy przekaz. Halo tu Ziemia dotyczy wolności. tego, czy nasz los jest w jakiś sposób zdeterminowany, czy my mamy na nie wpływ na nasze losy.
A pani ma wpływ na swój los?
No muszę, mam nadzieję.
Na ile?
No właśnie nie wiem, tu się zastanawiam. W tej piosence się zastanawiam, że chociaż czasami mamy wrażenie, że robimy coś na naszych zasadach, to diabeł się będzie śmiał. No, to jest tak jak powiedzenie, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz mu o swoich planach. Więc no śpiewam tam, halo tu ziemia, kto nade mną ma moc? Chyba bawi go to, bo czasami jest tyle w tym ironii. Człowiek działa, pracuje nad czymś i nagle kompletnie dostaje totalnego kopniaka albo jest zupełnie na opak. Więc to jest piosenka o tym. Ostatnia prosta, której słuchaliśmy, jest z kolei katastroficzna, bo opowiada o tym, że podcinamy gałąź, na której siedzimy. No i jest wiele tematów. Jest to za mało piosenka, która zadaje w zasadzie trudne pytania, nie wiem, Bogu.
Kim albo czym dla pani jest Bóg?
No właśnie, ten temat jest we mnie cały czas bardzo taki żywy. Tak jak pewno Bóg jest żywy. Bo cały czas ten temat przerabiam przez siebie, jako też osoba, która studiowała filozofię. Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć w jednym zdaniu na taki trudny temat, dlatego więcej jest pytań niż odpowiedzi, ale no, na swoją, że tak powiem, obronę mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że to właśnie pytania do tego Boga zbliżają, że i niezadawanie ich jakiś taki rodzaj poczucia, aha, to już to wszystko wiem, mam to ułożone, to wydaje mi się, że to jest bardziej niebezpieczne niż to, że cały czas się go gdzieś szuka i próbuje go odnaleźć, zdefiniować po swojemu i poczuć.
A ma pani takie pytanie, które wraca pani? Bo jest taka przestrzeń w ciszy często, że coś do nas przychodzi, z czym się mierzymy. I myślę, że refleksyjna osoba ma takie jakieś pytania, z którym się mierzy.
No, kim ja jestem? No, chciałabym poznać siebie, poznać Boga, poznać prawdę.
A kim pani jest?
No, jakbym sobie już to odpowiedziała na to pytanie, to już powinnam, to ono powinno być już na moim nagrobku.
Ostatnia prosta.
Nie wiem, kim ja jestem. Jestem, teraz jestem osobą, która bardziej jest kobietą czynu, bo po prostu bardzo dużo się dzieje. Teraz akurat na przykład spełniam się razem z moim mężem, budując studio, bo budujemy nowe studio i pomyśleliśmy sobie, że oczywiście można zrobić coś byle jak, ale jak już dotykamy tej sfery, to może też poszukajmy w tym jakichś przyjemności i nawet sztuki, więc staramy się, żeby na przykład projekt był estetycznie też no, taki, jaki nas satysfakcjonuje. No bo, jak to mówi moja przyjaciółka po 40, kiedy jak nie teraz?
A gdzie jest pani miejsce na ziemi?
Ja pokochałam tą moją podwarszawską miejscowość. Jeśli chodzi o miejsce, to ponieważ tam jest blisko las, no czuję, że to jest moje miejsce na ziemi, naprawdę.
Komorów, także, tak, możemy powiedzieć.
Tak, tak. Niedużo tak naprawdę mi więcej potrzeba, bo przyznam się szczerze, że często mam takie poczucie, że gdzieś wyjeżdżam, a później wracam i mówię, Boże, po co jechamy, jak tu jest tak fajnie. No.
A w tym pani miejscu na ziemi, w tym porcie, to które miejsce jest pani? Gdzie pani lubi się schować?
Zauważyłam, że lubię taki moment, jak wszyscy domownicy idą już spać i czasami, chociaż jestem bardzo zmęczona i czasami pierwsza wstaję, bo muszę, to dla mnie ekskluzywną rzeczą bardzo jest mieć taką, nie wiem, godzinę dla siebie, nie wiem, z herbatką, żeby sobie usiąść z notesem, zaplanować, pomyśleć, zobaczyć, do kogo powinnam zadzwonić, do kogo się dawno nie odzywałam.
Ktoś powiedział tutaj w tym studiu, że ten moment ciszy taki, w zawieszeniu pomiędzy, to jest taki moment, kiedy przez dom przefruwają anioły.
Coś w tym jest.
Jest jakaś magia w tej chwili, prawda?
Coś w tym jest. Ważne, żeby takie chwile były, czyli żeby jednak to życie nie było zagłuszone tylko i wyłącznie pracą.
Ile pani Laura miała tygodni, kiedy pani wyszła na scenę pierwszy raz?
5 tygodni.
W połogu.
Prawie w połogu, tak. Miałam pierwszy koncert i przyznam szczerze, że nie zapomnę tego uczucia, jak zeszłam ze sceny. Biegłam do niej od razu natychmiast do hotelu, nakarmić ją, bo półtora roku karmiłam ją piersią. I miałam po prostu poczucie tak wielkiego spełnienia, że tego się nie da opisać.
Z każdej strony.
Tak. Właśnie to, że tutaj spotkało mnie takie szczęście, no już w późniejszym jakby nie było wieku, bo urodziłam Laurę, mając 40 lat, A tutaj po prostu nagle mogłam wyjść na scenę, zrobić to, co kocham, dać coś z siebie. Czułam się potrzebna, bo był to, pamiętam, też fajny bardzo koncert, bardzo fajna była publiczność. Więc tak na skrzydłach, taka dowartościowana, doceniona i taka, no, szczęśliwa. Po prostu czułam wtedy taką pełnię.
A tego szczęścia dopełnić może poczucie humoru? Pani ma poczucie humoru?
No, szczęśliwie, no, wydaje mi się, że je mam, bo ono mi bardzo uatrakcyjnia moje życie. To znaczy, potrafię się śmiać również z siebie. Mam taki rodzaj takiej jakiejś abstrakcji po moim tacie, który często po prostu był takim mistrzem puenty, potrafił coś tak podsumować. No, czasami te rodzinne imprezy, kiedy no, był jakiś taki rodzaj rutyny, to po prostu czasami potrafił powiedzieć jedno zdanie, które później było cytowane przez kolejne imprezy i tak dalej. I uwielbiam. Ja czasami nawet mam w głowie minę mojego taty, że mu się już zbiera. Widzę to, że mu się już zbiera, że już ma głupie myśli i zaraz to pójdzie.
Wszyscy
zaraz
czekają.
Wystrzeli.
Ale pani też tak potrafi, na przykład z tym puszkiem okruszkiem. To było też niezłe, pamięta pani?
No, kiedyś jakiś pijany tak. Gość, jak to się mówi podczas koncertu, ja puszek, a ja rzeczywiście tak, jak to się mówi, z rdzenia powiedziałam mu, puszek, to pan się chyba już za dużo napił. Różne historie przychodziły mi do głowy.
Ale też to jest zgotowanie na scenie z tym brakiem zęba, to też było niezłe.
Tak, że koledze ząb wypadł podczas chórku.
Łukaszowi, tak?
Łukaszowi Zagrobelnemu, tak. Który wtedy śpiewał u mnie w chórku, wypadł ząb i myślałam, że mnie wyrabia.
I to było na scenie,
tak? To było na scenie. I się do mnie uśmiechnął i ja zadławiłam się tyle śmiechu. A z moim mężem czasami nakręcamy się po prostu do granic. Mamy bardzo podobne poczucie humoru. To jest taki papierek lakmusowy. Jeżeli ludzie w podobnym momencie się śmieją i w podobnym wzruszają, a jeśli chodzi o muzykę, jeśli w podobnym momencie przechodzi nam dreszcz, albo na przykład jest taka harmonia, gdzie wtedy od razu patrzymy sobie w oczy i mówimy, słyszysz, czy ty to słyszysz? No to wtedy wiadomo, że, no, że jesteśmy sobie bliscy. No i a u nas właśnie te elementy działają.
No to jest pani szczęściarą.
No, że przyznam, że tak.
A jakim pani była dzieckiem?
Podobno całkiem w miarę grzecznym.
Babcia o to zadbała.
Miałam też swój świat i uwielbiałam się zamykać w swoim pokoju i śpiewać i sobie różne rzeczy wyobrażać. Ogólnie z wyobraźnią nie mam problemu.
A z czym ma pani problem?
Problem z czym mam? Tutaj jakby lista też jest dość długa. Z problemami powiedzmy walczę. Staram się pracować nad sobą i nad złymi cechami mojego charakteru. Bo...
O, takie pani ma?
No pewno, że tak.
A na przykład? Jedna, chociaż jedna, żeby nie uciekać w ogólniku.
Wyciągnąć z tej całej puli.
Jedną? Tak, no przecież no, bywam, tyle.
Bywam upiorna też dla mojego otoczenia, bo jestem trochę apodyktyczna. Staram się oczywiście z tym walczyć.
Ale tupie pani nogą?
Jak bardzo uważam, że tak, to tak. To tupię. Jestem wymagająca, ale taki rodzaj perfekcjonizmu jest moim utrapieniem. Zdecydowanie.
Tak się mówi, że najlepszą mamą jest mama nieidealna. I pewnie to też można gdzieś na inne przestrzenie przenieść, nie?
Na pewno. No moje dzieci zapewne wiedzą, że nie jestem idealna, ale jest jakaś taka między nami symbioza i jakby szanują te moje dziwactwa, że się na coś upieram, albo że dla mnie ważne jest, żeby to było tu, a to tam, jeśli chodzi o porządek, albo no mam takie jakieś w głowie. Ale... Wydaje mi się, że udało nam się stworzyć taką fajną rodzinę, która się po prostu rozumie i lubimy się, lubimy ze sobą przebywać.
To jest bardzo ważne słowo, szacunek, właściwie kluczowe słowo, bo miłość, lubienie się to jest takie oczywiste, prawda?
Tak.
A szacunek w tych czasach to już nie. A gdyby pani miała wybrać słowo ważne w dzieciństwie, takie słowo, które mogłoby opisać ten świat kilkuletniej Natalki, to jakie by to było słowo?
Słowo jedno? Ojej. Myślę, że marzenia. Że ja często właśnie, i to mam do dziś, tylko że teraz może to już nie są marzenia, tylko te plany z tego mojego notesu. Ale że po prostu ja żyłam przyszłością. To co też może nie jest zawsze idealne, bo człowiek, który żyje przyszłością, nie umie cieszyć się z tego, co tu i teraz. Więc to mi się zmieniło. Bardzo doceniam to, co się dzieje tu i teraz. Wręcz czasami mam taką ochotę, żeby zahibernować to po prostu, żeby tak zamrozić. Tak, żeby taki był... No na przykład teraz jest fajny moment, bo jesteśmy wszyscy w domu. Jest mój syn, który...
Jeszcze 18-letni nie wyfrunął.
Tak, jeszcze nie wyfrunął. Jest moja córka, jest Laurka mała. I wiem, że ten moment przecież no, nie będzie trwał wiecznie, że każdy gdzieś tam pójdzie w swoją stronę. Więc są dziadkowie, Michała, rodzice mojego męża. I to jest taki fajny moment, kiedy mamy poczucie takiej no, pełnej rodziny. Pomimo tego, że no, moi najbliżsi już odeszli. I w zasadzie ja jestem tutaj taką osobą, która no, została trochę jakby sama w tej linii.
Ale nie wszak, sama.
Mam wszak wspaniałą rodzinę w Poznaniu ze strony mojej babci, z którą bardzo blisko utrzymuję kontakt. Ale też no, mam wielu przyjaciół, bo to, przecież ta rodzina to się tworzy podczas naszego życia. To my sobie później wybieramy rodzinę.
To nie musi być rodzina krwi.
Tak jest.
A jaki kolor miało pani dzieciństwo?
Kolor? No mój blok, w którym mieszkałam, to był szary. Teraz go pokolorowali. 11 klatek, 11 pięter, beton.
Wielka płyta.
Wielka płyta.
Cudowna.
Ale dzieciństwo, pomimo właśnie trudnego losu, który mi zafundował właśnie życie, to tej straty, to wspominam wspaniale, bo ta miłość babci, taty i w ogóle jakichś ludzi, którzy się do mnie zbliżali wtedy i byli przeżywaną właśnie rodziną, ciocie, wujkowie, koleżanki, koledzy. Miałam tego, naprawdę było fantastycznie. Więc mam taki rodzaj wdzięczności za to, że pomimo tego, że los mi coś odebrał, to dzieciństwo było wspaniałe. Dlatego też chętnie pomagam na przykład wioskom dziecięcym, SOS, bo los im odebrał to, co najważniejsze, czy w sposób taki już definitywny, bo stracili rodziców, bo zmarli albo zginęli, czy w sposób taki, że po prostu nie mogą z nimi być. No to wiem, że te dzieci, im się należy bardzo to szczęśliwe dzieciństwo, więc też dbam o te wioski.
Bo jako, jest raz.
Tak, jako ambasadorka. Natomiast mam też poczucie takiej wdzięczności wobec moich rodziców, że zostawili mi taką spuściznę też... nie tylko muzyczną, ale też no, jakąś taką moralną, takiego dobrych wartości. I z tego również powodu no, stworzyłam taki koncert Życia Mała Garść, który jest poświęcony moim rodzicom. No i bardzo się cieszę, że w roku, który wyprzedza jubileusz i urodzin mojej mamy, bo w kolejnym roku minie 40 lat od śmierci mojej mamy i 70 od jej urodzin, bo urodziła się w roku 50. Natomiast w tym roku mój tata skończyłby 75 lat, więc jest to taki pretekst, żeby powtórzyć piękny koncert. No i w maju w tym roku odbędzie się kilka takich koncertów, więc to jest też dla mnie bardzo ważne, a zakończą się one koncertem w Dzień Matki, więc też w Warszawie na Torwarze, więc już niedługo ogłosimy te koncerty.
Czy wie pani, jak nazwałam moją lalkę, kiedy miałam kilka lat?
No, niech nie zgadnę, zupełnie nie wiem.
Nazwałam się moją lalkę, otóż Anna Jantar.
Ach, Anna Jantar.
I tak mi się teraz to przypomniało.
Tak?
Tak, to była moja jedyna lalka, która miała przepiękne, długie, czarne, kręcone włosy. I mam ją do dzisiaj. Miała takie białe, piękne buciki i do dzisiaj one sygnowane są literkami A, J.
No proszę.
Na Jantar. I myślę, że więcej takich dziewczynek było w tym kraju.
No tak, to jest niesamowite, że,
tak.
Że w zasadzie już tyle lat minęło, a mam wrażenie, że jeszcze bardziej jakby rozwinął się kult taki, znaczy może to jest za duże słowo, nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało, ale rodzaj takiego no, pamiętania, uwielbienia dla mojej mamy, tego jak ona była ważna, jak mocno te piosenki przetrwały.
Czym pachniał pani rodzinny dom wtedy, kiedy pani była malutka?
Kuchnią mojej babci, która zawsze była gotowa na nas, czyli na mnie, na mojego tatę, jak wracałam ze szkoły, to zawsze było... Był pyszny obiadek i zawsze byliśmy tacy zadbani pod tym względem. Jak to mówi mój kolega Marek Napiórkowski, że jest jedzenie przytulone i nieprzytulone, no to było przytulone. Pierogi ruskie często robiła. Ładne, tak, bardzo ładne. Pierogi ruskie robiła, szarlotki, serniki. No, tak pachniało, jak powinno w domu pachnieć.
Mądrzy ludzie mówią, że tak, że można okazać miłość najpiękniej, stawiając talerz przed człowiekiem.
Tak, oczywiście to jest ważne. No nie każdy ma do tego dryk.
A pani ma?
Tak. mam, bardzo to lubię. Mam oczywiście dania, w których się specjalizuję i bardzo lubię gościć ludzi u siebie w domu, coś przygotowywać.
A na ile osób pani przyjęcia zrobiła takie najbardziej spektakularne?
Potrafiłam zrobić, nie wiem, na 30 osób przyjęcie, które robiłam zupełnie sama.
No i takie pani danie? Specjalite? To było co? Na przykład?
Zawsze, teraz robiłam urodziny mojej córeczki i zawsze popisowym numerem, który schodzi, numer jeden, to jest chleb, który piekę.
Też bym tak chciała. I kropka?
Naprawdę. Nie, no, do tego różne rzeczy. No i hummus ostatnio mi wspaniały wyszedł. I zupa tajska była, były różne. Był stroganow.
A czy to prawda, że pani córka jest wegetarianką?
Tak.
A pani nie?
A ja nie.
Mhm. Ona ma 13 lat.
Tak. Świadoma decyzja, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym.
A kiedy podjęta?
Już 2 lata temu.
11-latka.
Tak.
I pani jej na to pozwoliła.
Pozwoliłam.
To nie ma pani dużo ze swojej babci.
Bo ja właśnie to, czego się nauczyłam z mojego związku z babcią i z naszej relacji, to jest to, że uważam, że dzieci jednak mają swój głos. No należy się nad dzieckiem pochylić i nie traktować właśnie go jak kogoś, kto nie ma zdania, bo ono jeszcze nie wie. Ono ma swoje uczucia, swoje też czasami intuicje.
Poza tym jest odrębnym człowiekiem, ale to znowu jest słowo szacunek.
Tak, szacunek.
Tak. Tak zupełnie swobodnie pani mówi o wieku swoim. To tak często nie jest spotykane. 2 lata temu
problemu.
Miałam 40 lat, teraz łatwo sobie policzyć, mam 42.
Zaraz za miesiąc będę miała jeszcze więcej.
Tak jakby pani czekała na to, żeby już było 43. To jest taka chyba pełna akceptacja miejsca, w którym pani jest i siebie samej jako kobiety. Czy ja to dobrze odczytuję?
Chodzi o to, że to wszystko jest całe, że nie kupimy sobie tej urody tylko i wyłącznie zabiegami, prawda? Możemy sobie dopomóc. Ja jakby nie jestem przeciwna temu, bo wszystko jest dla ludzi. Poza tym medycyna estetyczna potrafi być zbawienna również dla tych, którzy jej naprawdę potrzebują, więc ta gałąź się rozwija i to jest super.
To jest super, że człowiek tnie sobie duszę.
W jakim sensie?
Operacji plastycznych, bo tak ładnie pani wprowadza piosenkę kolejną w taki naturalny sposób.
Ta piosenka nie jest, broń Boże, jakimś atakiem na osoby, które się operują, bo wszystko jest dla ludzi. Ale czasami ten umiar nie zostaje zachowany i na przykład młode dziewczyny, które w ogóle wchodzą w życie, już mają potrzebę tego, żeby sprostać jakimś kanonom piękna. A kanon jest teraz taki, że muszą być duże usta.
Wszystkie podobają się pani te duże usta?
No mnie się one bardzo nie podobają, ale no, są tacy, którym to się podoba i też to rozumiem.
A coś by pani poprawiła w sobie?
No pewno, gdybym się tak miała do siebie czepiać, to bym po prostu zaraz wypisała mnóstwo punktów takich i jak najbardziej. Tylko pytanie, czy to tutaj należy szukać tego szczęścia?
Wie pani, ja myślę sobie, że kiedy ścieramy swoje linie papilarne, które są na wagę złota, bo są jedyne na świecie, to nigdy szczęścia przynieść nie może.
No tak, oczywiście chodzi mi o korzystanie z umiarem, a piosenka właśnie zadaje sobie to pytanie, czy to nie jest tak, że w chorym ciele jest chory duch również. Więc ten temat zawsze mnie poruszał, bo nie słyszałam o tym piosenki jeszcze.
Proszę o zapowiedź.
No to bardzo mi miło, że mogę przedstawić piosenkę pod tytułem Rekonstrukcja. W zasadzie cała nasza rozmowa była jej zapowiedzią.
No i znowu popsuła pani piosenkę. Znowu.
Dokładnie. Pomyślałam sobie, że to jest taki
płyta
mój...
Cała jest popsuta?
Że to jest tak, ona jest trochę popsuta. To jest taki mój stempel na końcu, autograf.
Popsuć płytę.
No, piosenka jest o rekonstrukcji. Na koniec nastąpiła dekonstrukcja po prostu.
Ale pani poprzednia była popsuta, ta następna pewnie też. Zaraz, pani Natalia Kukulska
niech to
w naszym studiu. Już powiedzmy, kto psuje te piosenki.
Nie, ale mój kolega ostatnio, bo to cudna historia, przyjaciel, zresztą który projektuje dla mnie okładki, między innymi Halo tu Ziemia, też Adam Żebrowski, też słucha takiej muzyki dość alternatywnej, takiej brudnej, chropowatej, no gdzie się działo różne rzeczy. Kiedyś przyszedł do niego sąsiad i tak na niego patrzy i mówi, co, radyjko się zepsuło? Także to jest piosenka z serii Radyjko się zepsuło.
Ja myślałam, że pani przyniesie ze sobą jedną z piosenek zespołu Son Lux.
A,
bardzo mnie pani tym zespołem zainspirowała.
Naprawdę?
Naprawdę?
Wspaniale.
On jest niesamowity, nieoczywisty, tak. Chropowaty, inspirujący.
Tak, to jest tak muzyka elektroniczna, ale z olbrzymimi emocjami, wręcz bym powiedziała, na tak pograniczu jakiegoś takiego elektromusicalu, to porywa. Mnie to porywa oczywiście, nie każdy. Na szczęście muzyka jest tak różnorodna, że możemy sobie w niej szukać i wybierać. Ale Soundlux jest moim strzałem w serce już od dawna.
I też psuje płyty.
I też są popsute te piosenki.
Może taki nowy trend. A z kim Natalia Kukulska chciałaby dzisiaj wejść do studia, żeby popsuć jakąś piosenkę? I tutaj nieograniczona jest paleta, chciałam powiedzieć, barw, ale to też są takie muzyczne barwy, klastery.
Człowiek sobie myśli o duecie, prawda? O takim, z kim by chciał zaśpiewać. To ja mam takie marzenie od wielu, wielu lat, ponieważ jego głos po prostu powoduje, że miękną mi kolana. No rozpływam się kompletnie nad jego talentem, sposobem śpiewania i to jest wokalista jazzowy, nazywa się Jamie Cullum. Nie, ale ja nie wiem, czemu wtedy doradł, bo podejrzewam, że bardzo szybko bym klęczała. Byłam na jego kilku koncertach. Aha. I on mnie porusza, bardzo mnie porusza.
A co by pani z nim zaśpiewała?
Nie wiem, ale, ale to jest jeszcze w sferze marzeń, które zawsze się mogą ziścić, więc mogę sobie pomarzyć.
Ma pani przy sobie amulety?
Nie. Nie, jakiś przez moment wydawało mi się, że taki łańcuszek nosiłam z jakimiś takimi dwoma orzełkami i to nie chodziło o patriotyzm, po prostu podobało mi się. Ale jak on się zerwał, nic złego się nie zaczęło dziać, to chyba to jednak nie było amulet. Nie, żartuję trochę. Pamiętam, jak grałam w Teatrze Roma, w musicalu, wspaniała zresztą moja przygoda mojego życia, Miss Saigon i pamiętam, że gdzieś tam sobie gwizdam, że Jezu, nie gwizd, spadł mi scenariusz, czy coś, przedepnij w ogóle.
Ja deptała
nie.
Pani?
Nie, w ogóle takie rzeczy.
Czyli czarne koty, nie. Zakonnice nie działają na panią. A co na panią działa?
Ja wiem, co działa. Działa to, że... I tu wrócimy, bo tu ta moja babcia tutaj wywoływana, jej duch jest tutaj wielokrotnie. Krakała. I mówiło się tam, nie kracz, bo wykraczesz. I ja zauważyłam, że jak człowiek zaczyna myśleć o czymś negatywnie, a to pewno się nie uda, bo to jest takim trochę pesymistą, ale trochę też tak przyciąga jakieś takie złe myśli wokół tematu, to działa źle.
No bo myśl jest energią.
Tak, słowo jest energią.
Tym bardziej.
Tak, dawanie z siebie dobra, bez jakiegoś jadu. Ja widzę, że to działa, że po prostu zawsze może być o coś lepiej.
A pan Boguś nadal ma rację?
O nie, skąd pani wie o panu Bogusiu? Pan Boguś zawsze ma rację. Bo pan Boguś, to musimy zdradzić, tak?
Czy co? Tak.
No pan Boguś to jest postać tak z mojego życia, prawdziwa postać. Pan, który się pomaga zajmować ogrodem, ale tak naprawdę jest taką dobrą duszą naszego domu. Rzeczywiście czasami przychodzi ze złotymi myślami, które są dla nas bardzo ważne, ale nie mogę cytować, bo jest takim głosem z kosmosu.
Trochę. Ale jedna myśl chociaż.
No z takich bardzo ważnych to jest na przykład, że lodówka musi być poręczna. Nie ma czasami rady dla nas. Jak z mężem kupowaliśmy lodówkę, to miał radę, że lodówka musi być poręczna, ale ma również takie złote myśli, że muzyka musi być po prostu ładna.
A nie popsuta. Nie
posłuchała
pani pana Bogusia.
No, nie. A? Ale panu Bogusiowi się podobała jedna piosenka moja ostatnia.
Jednak.
Ostatnia prosta. No tę piosenkę to mi się podoba, jak pani. To jest ładna piosenka. Także zdarza się, że trafię i w pana Bogusia.
A ogród ładny macie?
No, mógłby być ładniejszy. Mam nadzieję, że to będzie domena mojej późnej emerytury.
Pani Natalio, po co to życie jest?
No właśnie, zadała pani pytanie, jakie jest dla mnie najważniejsze pytanie, to ja powiedziałam, że to kim ja jestem, ta prawda. No to myślę, że to życie jest również po to, żeby część tej prawdy już poznać. I cały czas mam wrażenie, że część. Że jest to jakiś rodzaj szkoły, bagażu. Trochę tak, jakbym czasami się czuła podpuszczona, naprawdę, przez oko najwyższego. Jakby to był rodzaj takiego, no jakbyśmy byli wystawieni na pewną próbę. O, tak. Życie jest dla nas jakiegoś rodzaju próbą przetrwania i tego, i naszego człowieczeństwa po prostu. Ale to strasznie już tutaj żeśmy poszły filozoficznie.
Na czym dla pani jest człowieczeństwo?
To jest to chyba, nad czym pracujemy przez całe życie. Ale nasza dusza, jednak wierzę w to bardzo mocno, jest czymś, co wychodzi poza człowieczeństwo. Ale człowieczeństwo to jest również chyba odnajdywanie w sobie tej duszy.
Co by pani powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest?
Znaczy ja właśnie chciałabym, żeby ona cały czas była. Po prostu na zasadzie dziewczynko trwaj, ty tam jeszcze nie gaśnij we mnie, bo w dziecku jest niezwykle dużo takiego naiwnego, pozytywnego myślenia o świecie, niezepsutego. I tego mi czasami brakuje, bo w momencie, kiedy dostajemy po łbie wiele razy, sparzamy się do świata, do ludzi, dużo rzeczy się w nas zamyka i gaśnie, z takich właśnie pięknych, prawdziwych. Więc taka dziewczynka i w ogóle, czy dziewczynka, czy po prostu w człowieku dziecko, no, warto je w sobie jakoś pielęgnować. Poza tym dziecko ma w sobie trochę szaleństwa, trochę jest niepokorne. I właśnie może, po prostu użyję tego słowa już w takim razie na koniec, bo o nim dużo było, jest prawdziwe.
A za co by pani podziękowała tej małej dziewczynce, która w pani jest?
Że nie gaśnie we mnie ta mała dziewczynka. Bo to pozwala właśnie patrzeć na świat w sposób taki czysty, prawda? Bo jest też różnych zakłamań, które później sobie sami przetwarzamy. Przez to, że ponieśliśmy różne rany i że wiele rzeczy nas dotknęło. To właśnie ta sfera dziecięca w nas powoduje, że potrafimy tak łagodniej spojrzeć, mniej krytycznie na ten świat. Po prostu z ufnością, z nadzieją. To w tym jest dla mnie najcenniejsze.
Pani potrafi w taki czysty sposób spojrzeć na ten
świat?
Myślę,
że nie, bo trudno jest bardzo przeskoczyć to, co się zdobyło w doświadczeniu i odrzucić, ale na pewno jest to wielka sztuka, żeby móc właśnie być czystym, czyli nie wiem, nie bać się, wybaczać i tak dalej. No, to jest wielka mądrość, której chyba dotykają tylko nieliczni, którzy mają rzeczywiście świadomość niezwykle mocno rozwiniętą i potrafią być ponad te małe problemy i małostkowe sprawy.
Na co nie warto tracić czasu, tak na pewno?
Na toksycznych ludzi.
A jakie życzenia złożyłaby pani sobie samej teraz?
Nie wiem, jakie życzenia.
Najtrudniej, prawda?
Teraz były święta, to już dostałam dużo różnych rzeczy.
Ale już jest po świętach.
Cierpliwości.
Do czego?
Do wszystkiego. Naprawdę. To mnie brakuje cierpliwości. Ja jest, tak, lubię wszystko szybko, właśnie na moich warunkach, ale szybko i tak dalej. Ale mam coś takiego, że emocje potrafią mi bardzo nakręcić, co oczywiście ma też swoje dobre skutki. Natomiast ta cierpliwość by mi się przydała, więc jeśli mogę, to bardzo poproszę. Nie wiem, kto rozdaje, co prawda.
Halo, halo, tu Ziemia. Może to Ziemia rozdaje teraz te prezenty?
No, niech Ziemia rozdaje, póki jeszcze może.
Wydam wszystkie pieniądze, żeby nie zgasło słońce. Wytarguję jeszcze wiatr, aby mnie unosił. Będę ścinać zakręty, żeby spełnił się mój plan. Kiedy pani to napisała?
Płyta Halo, tu Ziemia powstawała częściowo przed urodzeniem Laury, częściowo kończyłam ją po urodzeniu, więc taki był to taki czas też dla mnie ważny.
Także w tym momencie, kiedy odchodziła pani babcia.
Tak, w zasadzie to był taki moment, kiedy dotykałam tego tematu życia z różnej strony i to był, no, to był mistyczny czas dla mnie bardzo. Ten temat dosadnie poznałam.
A gdyby pani chciała powiedzieć jedno zdanie Matce Ziemi, której te popsute piosenki pani dedykuje, to co by to było za zdanie?
No ja wręcz krzyczę do tej ziemi, halo, tu ziemia, kto nade mną ma moc, chyba bawi go to. Nowych połączeń brak. Chciałabym, żebyśmy czuli połączenia właśnie pomiędzy ziemią a niebem, pomiędzy całym światem, żebyśmy potrafili być wyrozumiali, zrozumieć potrzeby i naszej planety, i zwierząt, o które też teraz tak głośno musimy dbać. I myśleli bardziej perspektywicznie. Bo ta Halo tu Ziemia i odzew do niej wydawał mi się dobrym tytułem.
Halo tu Ziemia, połączenia. To też ładny wyraz. Połączenia. Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem była Natalia Kukulska, Ewa Redel, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i halo, halo.
Tu Ziemia, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.